Chwała Bogu, bracia i siostry. Zacząłem cykl wykładów pod tytułem Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ale kochani, w związku z tym, że zbliża się nieuchronnie lato, sezon ogórkowy, więc postanowiliśmy z Radą Zboru, że przeniesiemy na jesień dalsze usługiwanie w tych tematach i zrobimy to w soboty. W soboty przyjmiemy taką formę, dlatego że będzie po pierwsze łatwiej wam też zadawać jakieś pytania na bieżąco, pewne rzeczy pytać, ja również będę mógł udzielać odpowiedzi. Dlatego stąd też taka decyzja. Czułem się obowiązku was o tym poinformować, dlatego że jak mnie znacie, to nie mam zwyczaju czegoś zacząć i nie skończyć, ponieważ staram się być, jak każdy chrześcijanin myślę powinien, człowiekiem rzetelnym i solidnym. Więc do zobaczenia na jesień w tych tematach. Natomiast, kochani, jeśli Bóg pozwoli oczywiście, dzisiejszy temat usługi, którą Duch Święty włożył w moje serce, bo modliłem się, co mam w takiej sytuacji czynić, jest to temat wiara, jaką ma ziarnko gorczycy. Kochani, myślę, że na temat wiary słyszeliśmy już bardzo wiele i zapewne jeszcze wiele usłyszymy. Ale kochani, chciałbym, żeby wam utkwił właśnie ten temat mocno w waszym sercu, szczególnie z naciskiem na słowo, jaką ma. Wiara, jaką ma ziarnko gorczycy. Wytłuśćmy sobie to słowo, jaką ma w swoich sercach. Otwórzmy w związku z tym Ewangelię według świętego Mateusza i w rozdziale 17 przeczytam od wiersza 14 do wiersza 20. Mateusz 17, 14, 20. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Kochani, Pan Jezus wielokrotnie mówił do swoich uczniów właśnie w tym tonie: o ludzie bez wiary, o ludzie małej wiary i przewrotni. Bracia i siostry, o jaką wiarę chodzi? Czy chodzi o wielkość wiary, jaką ma ziarnko gorczycy, czy o coś innego? Ja powiem wam szczerze, że często spotykam się z taką interpretacją tego słowa, że gdybym miał chociaż taką wiarę jak wielkość ziarnka gorczycy. Kochani, to zupełnie o to nie chodzi. Pan Jezus właśnie taką wiarę ganił. Wiarę tej małej wielkości. Mówiąc o małowierni, o rodzie bez wiary. Dlaczego macie taką małą wiarę? Dlaczego jesteście ludźmi tej małej wiary? No to w takim razie o jaką wiarę chodzi? Jeśli czytamy uważnie, jest mowa o wierze, jaką posiada ziarnko gorczycy. Kochani, a jakąż to wiarę posiada ziarnko gorczycy? Myślę, że pomocne w tym będzie nam również Ewangelia Mateusza i podobieństwo, o którym mówi Pan Jezus, o ziarnie gorczycznym. Ewangelia Mateusza 13, 31-32. Przeczytam te dwa wersety i one, myślę, rzucą nam światło, o jaką wiarę chodzi. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyń i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Bracia i siostry, to ziarno ma wiarę, że gdy upadnie na ziemię i znajdzie się pośród takich samych ziarenek jak one, to może albo patrzeć na nie i powiedzieć sobie tak: jestem takim małym ziarenkiem. Zawsze będę taki, nigdy nic się już nie zmieni, pozostanę tym małym ziarnem, a zapewne przyleci jakieś ptaszysko i jeszcze mnie zje. Ale może też, i ku temu służy to podobieństwo wypowiedziane przez usta Pana Jezusa Chrystusa, spojrzeć inaczej na siebie. Leżąc na tej ziemi, może spojrzeć wysoko w górę na drzewko, z którego pochodzi, i powiedzieć: wierzę w to mocno, że będę takim drzewem, że dorosnę do jego rozmiarów, że w moim cieniu, w moich rozłożystych gałęzi ulgę otrzyma człowiek, który siądzie pod nim. Wierzę, że będę miał potężne konary, w których ptaki niebieskie będą mogły wić gniazda. Wierzę, że będę miał dużo owoców i nasion, którymi będą się karmić ptaki i zwierzęta. Kochani, o tą wiarę chodzi. Wiarę, jaką ma ziarno gorczycy, a nie o wiarę wielkości ziarenka gorczycy. Bo ta wiara rzeczywiście jest bardzo mała. Bracia i siostry, myślę, że aby jeszcze bardziej rozjaśnić, chciałbym wam przytoczyć dwa inne tłumaczenia niż to właśnie, z którego w tej chwili korzystam, tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Mianowicie pierwsze tłumaczenie to jest komentarz żydowski do Nowego Testamentu mesjanistycznego Żyda Dawida Sterna i on te słowa tłumaczy w ten sposób bezpośrednio z greki. I przyszli do niego talmidim, czyli uczniowie, na osobności, mówiąc: czemu my nie mogliśmy go wypędzić? Powiedział im: bo macie tak mało ufności. Otóż to, mówię wam, że jeśli będziecie mieć choć taką odrobinę ufności, jak ziarnko gorczycy, będziecie w stanie powiedzieć tej górze: przesuń się tam, a przesunie się. Doprawdy nic nie będzie dla was niemożliwe. I myślę, że ostatnie już tłumaczenie, które w zupełności nam sprawę rozjaśni, tłumaczenie z Biblii Warszawsko-Praskiej. Posłuchajcie. Wówczas zbliżyli się do Jezusa uczniowie i spytali go na osobności: dlaczego myśmy nie mogli go wyrzucić? Bo macie mało wiary, powiedział im. Zaprawdę mówię wam, jeśli będziecie mieli wiarę tak dużą, jak ziarno gorczycy, to powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, i przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Jeśli będziecie mieli wiarę tak dużą, jak ma wiarę ziarno gorczycy, to spełni się wam. Kochani, właśnie ta błędna interpretacja wielkości wiary przyrównywanej do ziarenka gorczycy często sprawia w naszych sercach takie uspokojenie. A nie jest ze mną tak źle? No mamy taką wiarę, jak to drobniutkie ziarenko i to zapewne wystarczy. Otóż nie. Pan Jezus mówi zupełnie o czym innym. O mocy tej wiary. O tej wiary, którą miało to małe ziarenko gorczycy. Wierzę, ufam, że z Bożą pomocą osiągnę takie rozmiary. Ja to oczywiście chcę przenieść na grunt duchowy, kochani. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Na temat wiary i w Starym, i w Nowym Testamencie, w Biblii jako całości mamy mnóstwo przykładów, mnóstwo osób, które są wzorcem dla nas do naśladowania, jako bohaterowie wiary. Bracia i siostry, wśród ziaren tych, które leżą na ziemi, które są obok siebie, zawsze znajdą się ziarna zdrowe i ziarna pełne. Pełne energii do życia, energii do kiełkowania, zachowujące zdolność tą kiełkowania, ale kochani, są też, zawsze się znajdują ziarna tak zwane płonne, puste, w których nie ma życia. Jakże istotne jest, między jakimi ziarnami się znajdziemy. Czy, oczywiście mówię o Kościele, o każdemu z nas osobna, z jakimi ludźmi się przebywa. Czy są one dla nas, ich słowa są dla nas inspiracją, słowami pełnym życia, czy właśnie są to słowa jak te puste ziarna, niosące zniechęcenie, niosące w rzeczywistości śmierć. To ziarno płonne, ono nigdy nie skiełkuje, nigdy nie wzrośnie. Ziarno zdrowe, posiadające tą energię kiełkowania, tą żywą wiarę, ma tą nadzieję, że będzie potężnym, ogromnym drzewem. I tak się staje. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne, nie byłoby dla was nic niemożliwego. Nic niemożliwego. Kochani, jeśli mówimy o gorczycy, to tak chciałbym jeszcze nadmienić z punktu widzenia botaniki. U nas gorczyca, tą, którą znamy, jest rośliną zieloną, jednoroczną. Kwitnie na przełomie maja, czerwca. Ma piękne, pachnące, żółte kwiatki. Roślina miododajna, dorasta tylko gdzieś mniej więcej do 70 cm. Ale Pan Jezus mówił o innej odmianie gorczycy. Była to gorczyca czarna, która w tamtym klimacie śródziemnomorskim dorastała do wymiarów 2 do 4 metrów i mogła nawet przybierać formę krzewiastą, czy nawet formę niewielkiego drzewa, formę drzewiastą. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Bracia i siostry, jeśli znajdujemy się wokół ludzi małej wiary, nie patrzmy na nich, ale spójrzmy do góry, bo tam jest sprawca i dokończyciel naszej wiary. I każdemu, który wierzy i z ufnością przychodzi do Boga, odpowiada. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy przychodzili do Boga z ufnością. Jeśli komuś z nas brakuje wiary, zachęcają nas apostołowie, aby przychodzić i prosić Boga w modlitwie, a Bóg udzieli wiary bez miary i bez wypominania. Jemu taka modlitwa jest miła. Oczywiście myślę, że każdy z nas ma jakiś bohaterów wiary, swoich ulubionych. Wiemy, że najdoskonalszym wzorem wiary jest sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale kochani, ja również myślę, jak i wy, mam takich bohaterów wiary, ulubionych, gdzie w ich życiu widzę chociażby cząstkowo też odbicie swojego życia. I muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że Biblia nie idealizuje bohaterów wiary. Dlatego są mi tak bliscy. Dlatego tak bliski mi jest Kaleb chociażby, może najbliższy, jeśli chodzi o tamte zamierzchłe czasy. Tak bliski mi jest Mojżesz, Abraham. Tak bliski mi jest Jonasz. Tak, Jonasz. Nie pomyliłem się, kochani, jako bohater wiary. My często opieramy swój osąd na temat Jonasza na jednej księdze, księdze Jonasza. Ale muszę wam powiedzieć, myślę, że też większość z was o tym wie, że Biblia pisze też o nim w innym synu. W jakim miejscu, w jakim kontekście? O czym ten fragment mówi? To mój ulubieniec, dlatego że widzę w nim siebie. Kochani, to są bohaterowie wiary, ludzie z krwi i kości, tacy jak my, którzy mają swoje słabości, którzy potykają się w życiu, którzy upadają. Dlatego kocham Biblię. Nie mówię o świętych idealnych, ale o świętych dążących do świętości. Nie mówię o świętych doskonałych, ale o świętych dążących do doskonałości. Takimi i my jesteśmy. W drodze. Wspomniałem o Jonaszu. Oczywiście ulubieni moi bohaterowie to Eliasz, Elizeusz. Może dlatego, że wykonywał tak zwykły, prosty zawód, był rolnikiem i w taki niesamowity sposób został powołany, gdy czytamy o nim, gdy orał na polu swojego ojca wołami, a w 12 zaprzęgu był w ostatnim zaprzęgu, przed nim 11 zaprzęgów wołów orało. To podszedł do niego Eliasz i zarzucił mu płaszcz na głowę z tyłu. Zobaczcie, jaki to jest moment powołania. Zupełnie dla niego niespodziewany, tak nagły. I co jeszcze mnie uderza w tej historii, że tego powołania nawet nikt nie widział z tych jego współtowarzyszy. Oraczy, ponieważ tych 11 w zaprzęgach było przed nim. Bo tak się orze, aby skiba dochodziła do skiby, prawda? Eliasz. Ale też są grupy osób, które są bliskie mojemu sercu, jak na przykład kapłani za czasów króla Uzjasza z arcykapłanem Azariaszem na czele, 80 kapłanów, ludzi, którzy, aby bronić Bożego Słowa, Bożych fundamentów, potrafili sprzeciwić się królowi Uzjaszowi, kiedy ten poszedł i dał sam sobie prawo do tego, aby złożyć ofiarę kadzidlaną. Wówczas wystąpili i powiedzieli: nie twoja to rzecz, Uzjaszu. On oczywiście zareagował jak każdy cielesny człowiek. Wyciągnął swoją dłoń przeciwko nim i cały obsypał się trądem. Kochani, jaka odwaga. Jaka odwaga, aby stać na straży Bożego Słowa. To są dla mnie bohaterowie wiary. Król Jozjasz miał 8 lat, kiedy został królem. Dziecko właściwie prowadzone przez kapłana. Może poza końcem życia, kiedy zginął z ręki wojsk faraona Chofry, króla Egiptu. Ale całe jego życie jest dla mnie inspiracją. Jak dbał o czystość, o świętość swoją i tego narodu, nad którym stał. A Nowy Testament, apostoł Paweł, kochani, chociaż bliższy mi jest Piotr. Piotr, któremu tak często wypomina się, że zanim kur zapiał, zaparł się 3 razy. Ja widzę w nim zupełnie innego człowieka. Nie jest sztuką wytknąć człowiekowi błędy, bo mimo że się nawytykać dość sporo ich, ale sztuką jest zobaczyć potencjał w nim niesamowity. Pan Jezus wykorzystywał ten potencjał, który był wśród ludzi. Zachęcał w niesamowity sposób. Kiedy się go zaparł, posłał do niego wiadomość: powiadomcie wszystkich i Piotra wyszczególnił, że jestem, że zmartwychwstałem. Powiedzcie mu, to wystarczyło. Człowiek, który ma wrażliwe serce, wie, że te słowa mówią zupełnie co innego. Piotrze, kocham cię. Jestem dalej z tobą. A gdy zadaję mu te 3 pytania, tak ważkie, i na końcu pyta się, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? Zobaczcie, że Piotr już nie mówi: Panie, oczywiście, że miłuję cię bardziej. Bo kiedyś zapewniał, że nigdy się go nie zaprze, choćby miał życie swoje położyć. Nie mówi: Panie, ty wiesz, że miłuję cię bardziej od tych pozostałych uczniów. Ale mówi, Panie, Ty wiesz wszystko. To zupełnie inny człowiek. Złamany, skruszony. Nadający się do użycia przez Boga. Bracia i siostry, powiedziałem o Kalebie, że jest tak bliski mojemu sercu. Myślę, że przypomnimy sobie tą postać, oczywiście pokrótce, dlatego że jest wiele, wiele o nim napisane i w księgach mojżeszowych, a także w księdze Jozuego. Dlatego dla przypomnienia tej sylwetki tylko wybrane fragmenty. Zacznijmy od 4 księgi mojżeszowej, od 13 rozdziału. Oczywiście skrócę, bo wszyscy znamy tą historię wysłania zwiadowców do Kanaanu przez Mojżesza. Wiemy, że było ich 12, a wszyscy oni byli naczelnikami swoich rodów. I wśród tych 12 są dwie osoby. Jozue, syn Nuna, choć tak go później właściwie dał mu to imię Mojżesz, miał na imię Hoszea, syn Nuna, z plemienia Efraima. I jest druga osoba z plemienia Judy, właśnie Kaleb, syn Jefunnego. I do tych 12 zwiadowców wysłanych, aby zbadać, zwiedzić, obejść krainę Kananejczyków, aby zobaczyć, czy ta ziemia rzeczywiście jest ziemią płodną, czy posiada źródła wód, czy są tam miasta warowne, czy nie są to miasta bronione. W końcu po 40 dniach wraca. I od 25 wiersza czytamy, ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszedł do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Ciekawe, skąd to wiedzieli. Zobaczcie, kochani, że te same okoliczności widzi Kaleb, widzi Jozue i widzi tych 10 pozostałych zwiadowców. Wszyscy widzą to samo. Zresztą Kaleb nie zaprzecza temu, że tak jest, że oprócz tego, że jest to ziemia rzeczywiście opływająca mleko i w miód, są tam miasta warowne, są tam olbrzymi synowie Anaka. On to wszystko widzi. Tylko widzicie, 10 z nich jest takim płonnym ziarenkiem gorczycy, którym nie ma życia, w którym jest zwątpienie, w którym jest niewiara. A tylko tych dwóch ma wiarę. Kaleb mówi, że na pewno ich zwyciężymy, bo ich przemożemy. Czy on tu ma na myśli swoje możliwości i swoje siły? Oczywiście, że nie. Ten człowiek wie, że z Bogiem jest wszystko możliwe. Mało tego, wszyscy tych 12 widziało wielkie znaki i cuda Boże, wychodząc z Egiptu. Ale tylko 2 wierzyło w to, że i w tych okolicznościach Bóg będzie z nimi i że jest możliwe, aby pokonać olbrzymów i posiąść tą ziemię. Wiecie, Bóg wcale nie musiał ich wysyłać jako zwiadowców do Kanaanu, ale mógł obrać inną strategię, powiedzieć: słuchaj, przyjmiesz taką a taką taktykę, wówczas ich zwyciężysz. Ale on chciał się pozbyć ludzi niewiary. Dlaczego? Dlatego, że tą niewiarę zasiewali w pozostałych ludziach. I nigdy naród izraelski by nie doszedł do ziemi obiecanej. Przysłowie mówi: z jakim przystajesz, takim się stajesz. Kochani, to jest prawda. I również w wymiarze duchowym. Jeśli przebywasz z ludźmi niewiary, z ludźmi, którzy zasiewają zamęt, zniechęcenie, to taki w końcu będziesz. Starajmy się budować wzajemnie, przebywać wśród ludzi, w których jest życie, w których jest potencjał wiary, aby z Bożą pomocą Bóg mógł nas do czegokolwiek użyć, do dobrego dzieła budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie jesteś, Boże, bezużyteczny. Jest dla każdego z nas miejsce. Kochani, w 33 wierszu czytałem: widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Widzicie, tu już działa wyobraźnia. Co będzie? Takimi też byliśmy w ich oczach, ale skąd wiecie, jacy byliście w ich oczach? Oni też słyszeli o tych wielkich cudach, które Bóg czynił na drodze narodu wybranego, gdy wyprowadził ich z Egiptu. Takimi wydawaliśmy się w ich oczach. Zniechęcenie, niewiara, to zrodziło bunt i szemranie w narodzie izraelskim. I czytamy dalej w 14 rozdziale: wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy izraelscy synowie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. I stało im się tak. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam ziemię, która opływa w mleko i w miód. Słowo Boże mówi, że w mocy języka jest życie i śmierć. Życie i śmierć. To są słowa życia, słowa zachęty, słowa wiary. Przemożemy ich, ponieważ Bóg jest z nami. Kochani, jeżeli w naszym życiu przychodzą okoliczności, które nas przerastają, to możesz jak to płonne ziarnko gorczycy utyskiwać, narzekać i mówić: nie dam rady, nie dam rady, jestem bezsilny. I po części masz rację, ale zawsze podnieś głowę wzwyż i spójrz na sprawcę i dokończyciela twojej wiary. Z Bogiem można wszystko. W twojej bezsilności, kiedy człowiek zaczyna być bezsilny, Pan Bóg uruchamia swoje działanie. Jeśli dojdziesz do stanu w swoim życiu: nie mogę nic, nie mam siły, jestem, chciałbym, ale potrzebuję jakiejś zachęty, czegoś więcej, zwróć się do tego, który ma moc cię podźwignąć, który ma moc cię podnieść, który ma moc cię zachęcić. I on to czyni, kochani. przechodzimy przez różne okresy naszego życia, przez różne okoliczności, przez góry, które przed nami, ale On może wszystko. Jaką mamy wiarę? Czy wiarę wielkości ziarenka gorczycy, czy wiarę, jaką posiada ziarno gorczycy? To jest zasadnicza różnica. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Gdybyśmy dalej czytali, to Bóg chciał ich wszystkich wybić na tej pustyni, pozbawić życia. Ale Mojżesz stanął między Bogiem a tym ludem i prosił, błagał Boga o przebaczenie i Bóg go wysłuchał. Mówi, odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi Twemu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowa. Ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. I gdyby tak było, to smutny koniec. Ale kochani, tam jest 24 wiersz. Ale, mówi Bóg, jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Inny duch. Duch pełen wiary, duch pełen ufności Bogu. Kaleb nie był olbrzymem, był zwyczajnym, przeciętnym człowiekiem. Niczym się nie wyróżniał spośród pozostałych Izraelczyków. Natomiast wyróżniał się jednym. Miał wiarę, że z Bogiem może wszystko. Inny duch mieszkał w nim. Duch wiary. Nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. I w 36 wierszu 14 rozdziału czytamy, że ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu, ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Bracia i siostry, przejdźmy dalej do dziejów Kaleba, zapisanych w księdze Jozuego. Gdy Mojżesz odszedł już do Pana, właściwie Pan go zabrał na szczycie Nob, na górze Pisga, stamtąd Pan go pochował, nie wiadomo gdzie, Słowo Boże o tym nie pisze, a wcześniej Mojżesz przekazał swoją władzę i przywództwo Jozuemu. Dochodzi do podziału w ziemi. I tak w 14 rozdziale Księgi Jozuego, w 6 wierszu i dalej czytamy. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego Kenizyta, rzekł do niego, ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy, a więc niczego nie ukrywał, i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Kochani, to słowo bez zastrzeżeń, jeśli chodzi o Kaleba, pojawiać się będzie wielokrotnie. Kaleb mówi bez zastrzeżeń, bez szemrania, bez narzekania. Jemu nie było lżej od pozostałych, on był takim samym człowiekiem. ale nigdy nie narzekał, nigdy nie szemrał. Stawiał naprzeciwko tych samych okoliczności, tych samych trudności w życiu, ale nigdy nie szemrał, nigdy nie narzekał. I poszedł, Słowo Boże mówi, bez zastrzeżeń za Panem Bogiem swoim. Inna ważna cecha. On zawsze chodził za Panem swoim. Nigdy przed. Nigdy go nie wyprzedzał. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. Do niego przylgnęły słowa, że to jest ten, który chodzi bez zastrzeżeń za Panem Bogiem swoim. To mówili ludzie, ale to mówił też sam Pan Bóg. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni i oto teraz mam lat 85. A jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Pan, kiedy wysłał mnie Mojżesz, jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Niesamowite. Kochani, 85 lat. Nic mu sił nie ubyło, mówi, taką samą siłę mam jak 45 lat temu, czy to do marszu, do pochodu, czy to do oręża, do bitwy. I mówi dalej, daj mi więc te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Tak mnie trochę zastanawiały te słowa, może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, kochani. Próbowałem szukać w innych przekładach, też w oryginale greckim, czy to czasem nie pomyłka, czyżby Kaleb nie wpadł w jakieś zwątpienie, że używa takich słów, a może Pan będzie ze mną? Nie, nie jest pomyłka. Wszędzie to tłumaczenie jest takie same. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Kochani, tu pisze, dał mu Hebron jako dziedzictwo. On mu nie dał samego Hebronu, miasta, ale dał mu to miasto wraz z dobrodziejstwem inwentarza, że tak się wyrażę. Tam byli synowie Anaka, olbrzymi, 360 wzrostu. Tak obrazowo mówiąc, żeby go porównać, można było ich porównać do Goliata z Gad, Filistyńczyka. Wiemy, że posiadał przy swoim boku miecz, posiadał włócznię, która była jak wał tkacki, że przeciętny człowiek nie mógłby nawet sprawić, żeby ją można było chwycić, tak żeby podnieść. On mówi, daj mi to miasto, Hebron. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem swoim. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Bracia i siostry, 85 lat. Wydawałoby się, że w tym wieku to raczej człowiek powinien schodzić z gór na niziny, bo tam jest łatwiejsze życie. A on z nizin idzie w góry. W życiu duchowym jest dokładnie odwrotnie. W życiu duchowym im człowiek bardziej chodzi z Bogiem, im bardziej jego wiara rośnie, im bardziej staje się wiernym Bogu, Bóg mu pozwala zdobywać kolejne szczyty, rzeczy, które kiedyś były dla niego nieosiągalne. Daj mi te góry. W ogóle nie wspomina o tym, że owszem, ma tą świadomość, mówi o tym, że są tam synowie Anaka, ale nie widzimy w nim żadnego zalęknienia. Tak mówi, jakby ich nie było. Idę wziąć moje dziedzictwo, które dał mi Bóg. A tamci, czy tam dzisiaj są, Jutro ich nie będzie, bo z Bożą pomocą pokonam ich, zwyciężę. Bracia i siostry, w 13 wierszu 15 rozdziału, już kończę tą historię, czytamy, że Kalebowi zaś synowi Jefunnego nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana danego Jozuemu, mianowicie miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron, a Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja Anakitów. Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, a Debir nazywało się dawniej Kirjat Sefer, i rzekł Kaleb: temu, kto zdobędzie Kirjat Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę, za żonę. Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba, dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę. Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola, zasiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: czego chcesz? Ona odpowiedziała: daj mi wiano, skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi te źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła. To jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów. Bracia i siostry, można być wielkością jak ziarnko gorczycy w stosunku do problemów, jakie spotykamy na swojej drodze. Ale w tym wszystkim mieć też wiarę jak ziarnko gorczycy, że z Bogiem te problemy przemożemy. Słowa wypowiadane przez nas mogą być siewem życia albo siewem śmierci. Siewem zachęty, nadziei, wiary, bądź siewem zwątpienia, niewiary, szebrania i buntu. List do Hebrajczyków, o którym wspomniałem, autor tego listu mówi, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bracie, siostro, brakuje ci wiary? Nie jesteś pierwszy. Uczniowie Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale czytamy o tym, że proszą Pana: przydaj nam wiary. Przydaj nam wiary. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary, a Pan rzekł, i znowu odnosi się do ziarenka gorczycy: jeśli byście mieli wiarę jak ziarnko gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Przydaj nam wiary. Pan Jezus mówił do Piotra, również czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 31-32. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Kiedyś Pan Jezus również pisze o tym Ewangelia Łukasza w 18 rozdziale, 8 wierszu, zadał takie pytanie: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jeśli Jezus zadaje takie pytanie, to ono jest ważkie. Ono ma znaczenie. Pan Jezus mówi: wiem, że to będzie problem, gdy przyjdę. Nie wszyscy będą mieli wiarę jak ziarno gorczycy. Niektórzy będą się zadowalać wiarą wielkości ziarenka gorczycy. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Którą wiarę znajdzie? Wielkości ziarna gorczycy, czy tą, jaką ma ziarno gorczycy? Wiara jaką ma ziarno gorczycy, zdecydowanie przewyższa jego rozmiary. Kochani, chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym słowem. Chciałbym was też prosić, abyśmy powstali do modlitwy. Jeśli brakuje nam wiary, jest sprawca i dokończyciel naszej wiary. Możemy zawołać tak jak uczniowie w szczerości serca. Panie, przydaj nam wiary. Przydaj nam tej wiary czynnej, tej wiary praktycznej. Nie jestem człowiekiem wiary, ale chcę być. Chcę być jak to zdrowe, żywe ziarno gorczyczne, które ma w sobie moc, energię kiełkowania. Panie, nie patrzę na okoliczności, ale patrzę na Ciebie, na sprawcę i dokończyciela wiary, że Ty mnie wspomożesz. Jeśli tak istotnym jest według słów, które powiedziałeś, ale tylko jeśli przyjdę, czy znajdę wiarę na tej ziemi, jeśli to jest tak istotne, abyśmy mieli ten potężny zasób wiary, byli pełni Ducha Świętego, to niech tak będzie, że kiedy przyjdziesz, ten dzień nas nie zaskoczy. Niech się tak stanie, Boże. Módlmy się, kochani.